Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przy mikrofonie Wiktoria Zielińska, a naszymi dzisiejszymi gośćmi jest para, pani Agnieszka Bednarz i pan Paweł Rola. Witam serdecznie.
Witamy, dzień dobry.
Pani Agnieszka wraz z panem Pawłem są producentami oraz prowadzą sprzedaż miodów i innych produktów, które pochodzą od pszczół, a wszystko to bierze się z rodzinnej pasieki. Już jakiś czas chciałam się podjąć właśnie takiej rozmowy, a myślę, że zbliżający się czas jesienny i zimowy jest odpowiednim momentem, aby posłuchać trochę o produktach pszczelich i o ich właściwościach oraz o samych pszczołach, które są najważniejszym czynnikiem, no bo bez nich przecież nie mielibyśmy tego całego bogactwa. Na początku rozmowy chciałabym się dowiedzieć, jak to wszystko u państwa się rozpoczęło. Dlaczego akurat produkcja miodów?
Tak naprawdę to można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Mój dziadek świętej pamięci bardzo, bardzo dawno temu, bo ja pamiętam to już sprzed ponad 30 lat, miał kurę na tak zwany własny użytek, czyli właśnie po to, żeby mieć dla siebie miód, dla siebie propolis, dla siebie pyłek pszczeli, chociaż akurat pyłku pszczelego najmniej wtedy z uli pozyskiwał, bo te ule różniły się i oczywiście techniczne rzeczy, w sensie możliwości, tak? No bo to jednak ponad 30 lat temu było. Od tego, co mamy w tej chwili. I tak naprawdę temat pasieki pojawił się w momencie, kiedy w moich rodzinnych stronach właśnie mój brat posadził drzewa owocowe. I okazało się, że no niestety w okolicy jest tak mało pszczół, nie ma pasiek żadnych i był problem po prostu z zapylaniem kwiatów na owoce. Na początku właśnie prosił o jakieś pasieki, żeby przywieziono mu ule. Pszczelarze też robią w ten sposób, że żeby właśnie pszczoły miały skąd pozyskiwać nektar czy pożytek, to wożą ule na różne właśnie kwiatostany. W tym wypadku akurat to były sady owocowe. No i w pewnym momencie stwierdził, kurczę, przecież dziadzio miał pasiekę. To nie było nic strasznego ani trudnego. Zamiast przywozić ule od kogoś, to przecież możemy mieć swoją pasiekę, będziemy mieć nie dosyć, że zapylone drzewa owocowe w sadach, to jeszcze dodatkowo będziemy mieli pasiekę. No i tak naprawdę od tego się zaczęło, od kilku uli. Rodziny zaczęły się rozrastać, robiliśmy coraz więcej odkładów, czyli dodatkowych mieszkań dla pszczół. No i właściwie tak to się zaczęło, bo później jak się u mnie w pracy rozniosła informacja, że kurczę, ty masz pasiekę i nic nie mówisz. Ja mówię, no słuchajcie, no bo tak naprawdę no miód jest, no nie każdy miód lubi, to raz, a po drugie nawet nie wiedziałam, że wy będziecie chcieli. No i stąd powstał pomysł, że może tym się zająć faktycznie bardziej zawodowo niż tylko na własny użytek. I tak właściwie to stąd się wzięło, że wróciliśmy do czegoś, co kiedyś robił dziadzio.
Czyli taka piękna, powiedzmy, rodzinna tradycja została tutaj zawiązana.
Tak jest.
A ile osób macie w swoim zespole i kto pełni jaką rolę?
Znaczy, myślę, że powinniśmy to podzielić jak gdyby na dwa segmenty. Jeden segment to jest nasza sprzedaż przez internet i tutaj no póki co, jako że to jest początek działalności sklepu, bo tak naprawdę działamy od końcówki grudnia ubiegłego roku, to jeszcze nie ma pracy na tyle dużo, żebyśmy mieli jakiś duży zespół, więc robimy to we dwójkę. Natomiast jeżeli chodzi o pasiekę, zajmuje się tym brat Agi, Krzysztof, wraz ze swoją małżonką.
No i właśnie no i też czasami, z dzieciakami, bo tak, dzieciaki czasami, są dorosłe już, więc też pomagają.
Czasami dzieciaki pomagają, jak my jesteśmy, no to my pomagamy. Czasami jest jakaś większa ilość pracy do wykonania i się pojedzie specjalnie popracować przy ulach. No i tak to wygląda. Na razie to jest taka no, rodzinna mała manufaktura, tak? I bardziej wszystko w rodzinnym gronie niż zatrudnianie ludzi na dużą skalę.
Tak. Opowiedzcie proszę, jak wyglądają takie wszystkie etapy pozyskiwania miodu.
Ale rozumiem, że mówimy tylko i wyłącznie o manufakturowym pozyskiwaniu miodu, w sensie takie małe pasieki, a nie przemysłowe.
Tak. O tych manufakturowych właśnie.
No to przede wszystkim trzeba mieć kilka rodzin pszczelich, kilka uli postawionych. Jeżeli chodzi o samo pozyskiwanie miodu, no to zaczyna się to od wczesnej wiosny. Pierwsze pożytki wiosenne pojawiają się już czasami nawet pod koniec lutego, kiedy zaczyna kwitnąć przy wyjątkowo ciepłych zimach wierzba iwa. Kiedy pozyskujemy z tego pierwszego pożytku miód wierzbowy. Ale tak realnie no pierwszy miód to jest koniec, późny koniec, a w zasadzie początek tak naprawdę kwietnia. Mhm. Pszczoły, które oblatują pożytki, znoszą nektar, przetwarzając go na miód, czyli dodają swoje enzymy i wszystko to składują w ramkach pszczeli, tak zwanej korpusie, który się nadstawia nad rodzinę, nad korpus, w którym mieszka rodzina. Jest to tak zwany korpus produkcyjny, do którego znoszą ten miód. W momencie, kiedy doniosą go na tyle dużo, i że mógłby być wybrany, musimy sprawdzić, czy jest on już jak gdyby dojrzały. To znaczy, czy poziom wilgotności tego miodu, czyli zawartość wody, nie przekracza 18%. Musi być poniżej tej wartości, ponieważ gdy przekracza, miód będzie fermentował, będzie się psuł. Więc no, takiego miodu nie da się przechować długo. Więc jeżeli już sobie sprawdzimy taką wilgotność, okazuje się, że ten miód jest dobry, no to się go pozyskuje. Przy czym są jak gdyby dwie szkoły sprawdzania tej zawartości wilgoci w miodzie. Dwie najprostsze metody. Możemy to zrobić za pomocą urządzenia, które nam określa tę wilgotność. Ewentualnie no, taki tradycyjny pszczelarski sposób, no bo kiedyś nie było urządzeń do sprawdzania tej wilgotności. Wyznacznikiem tego, czy miód jest dojrzały, czy nie, to było poszycie tego plastra miodu przez pszczoły, ponieważ w momencie, kiedy miód jest dobry, pszczoły go zasklepiają, bo generalnie, no wiadomo, miód jest pokarmem pszczeli, więc pszczoły go zbierają po to, żeby mieć pokarm na gorsze czasy, to znaczy czy na zimę, czy na okres, kiedy nie będzie pożytku. Więc w momencie, kiedy miód już jest dojrzały, pszczoły sobie zasklepiają te komórki, w którym złożyły miód i pszczoła nie zasklepi, no tak jak powiedziałem, nie zasklepi niedojrzałego miodu. Więc jeżeli mamy taki plaster miodu, taką ramkę poszytą w większości, znaczy, że miód już jest dobry. No i takie ramki się wyciąga z ula.
Podmieniając na puste.
Podmieniając na puste, oczywiście. A następnie przenosi się to do pracowni, w której, jeżeli są te ramki zasklepione, bo nie zawsze muszą być, bo to też jeszcze zależy od pory roku, od miodu, z którego pochodzi, znaczy z jakiego pożytku pochodzi, to wiele czynników na to wpływa. Mhm. Natomiast no jeżeli jest ramka poszyta, to trzeba ją odsklepić. Robi się to za pomocą takiego specjalnego grzebienia, który można porównać trochę do widelca, tylko z dużą, większą ilością ząbków. Zdejmuje się te tak zwane, to są odsklepiny po zdjęciu, czyli te pożycia się zdejmują. I po usunięciu tych odsklepin ramkę z plastrem miodu wkłada się do, można to nazywać miodarka, wirówka. W każdym razie poprzez wirowanie siła odśrodkowa powoduje, że miód wydostaje się z tych komórek. No i taki miód musimy przefiltrować, dlatego że w tym miodzie, znaczy przefiltrować, oddzielić od niego stałe zanieczyszczenia, czyli jeszcze właśnie fragmenty tych odsklepin i tego typu zanieczyszczenia. Oczywiście przelewa się to najprostszym możliwym sposobem, czyli przez specjalne takie sito. Miód w ten sposób oczyszczony musi sobie odstać 2-3 dni. Chodzi o to, żeby wydostały się z niego wszelkie bąbelki powietrza, które w tym całym procesie się do niego dostają. No a później możemy go rozlać do słoika. I w zasadzie to jest miód gotowy do konsumpcji, tak?
Mhm. Mamy właśnie wiele też różnych rodzajów miodu. I skąd wiadomo, z jakich roślin dana partia pszczół pozyskała ten pyłek, ten miód?
Tak naprawdę to wszystko zależy od pory roku. Pszczoły znoszą pyłek czy nektar z roślin, które w danym momencie kwitną.
I z tych, do których mają najmniejszą odległość do pokonania. Pszczoła nie pokonuje bezsensownie dużych odległości, tylko im bliżej ma pożytek, no to z tego korzysta, tak? Maksymalna odległość, którą pszczoła oddala się od ula, to jest około 3 km.
I też bierze to stąd, że po prostu pszczoły nie żyją długo, bo pełen cykl życia pszczoły to raptem 28 dni i mówimy od momentu...
Ale robotnicy.
Tak, robotnicy, czyli tej, która znosi miód, bo są jeszcze inne funkcje pszczół w ulu, i one nie wychodzą na przykład na zewnątrz, nie przynoszą w ogóle tego nektaru, bo mają inne role przypisane, ale ta pszczoła, która właśnie jest robotnicą i przynosi ten pokarm do ula, no ona żyje na tyle krótko, że też stara się zachować jakby rozsądek i jak najwięcej sił, żeby jak najwięcej tego pożytku przynieść do ula w tym krótkim czasie, w którym żyje. A tak jak wspominałam, no, miód możemy określić, jakim on jest miodem, w zależności właśnie od tego, jaką mamy porę roku, co w danym momencie kwitnie i ewentualnie, bo też tak bardzo dużo pasiek robi, że po prostu ule przewozi się na daną plantację danej rośliny. I w ten sposób na przykład pozyskuje się miód fasolowy, no bo wtedy ule stoją na plantacji fasoli, która kwitnie i w ten sposób wiadomo, że to będzie miód fasolowy. Albo maliny, jeżeli kwitną, no to wiadomo, że zawozimy na maliny. U nas w przypadku właśnie tych pierwszych miodów, które były, to były głównie wielokwiatowe, właśnie z drzew owocowych, no bo głównie tam te pszczoły mogły ten pożytek uzyskać.
Przy czym musimy też pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii. Nigdy to nie jest tak, że dajmy na to miód lipowy będzie zawierał w sobie tylko i wyłącznie nektar i pyłek pochodzący z kwiatu lipy. Mhm. O tym, żebyśmy mogli nazwać miód danym gatunkiem, decyduje przewaga pyłków i nektarów pochodzących z danej rośliny. I zawsze w takim miodzie no, będzie mieszanka różnych nektarów, przy czym przewaga będzie danego rodzaju. Znacząca przewaga. No bo to nie jest tak, że wszystkie pszczoły polecą
w
jedno miejsce i będą sobie siedziały na kwiatach lipy i zbierały tylko stamtąd nektar i pyłek. Tak?
Tak, 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 dokładnie, no bo no nie ma takiej możliwości, tak, żeby ta dana partia pszczół tylko właśnie na, dajmy na to, na tą lipę poleciała i żeby tylko tam zebrała, tylko właśnie rzeczywiście, że znajdą się pewnie jeszcze inne drzewa, krzewy i tak dalej, z których te pszczoły zbiorą właśnie ten pyłek czy nektar. Skoro już jesteśmy przy samych pszczołach, chciałabym jeszcze zapytać, czy zdarza się tak, że jakieś pszczoły się zagubią, czy zawsze wracają na miejsce?
Znaczy generalnie pszczoły wracają do swojej rodziny zawsze na wieczny okres swojego życia. Przy czym no, pszczoła też może zginąć w ciągu dnia, czy poprzez z rąk, że tak powiem, tudzież z dziobu jakiegoś drapieżnika, lub też na przykład może fizycznie zaplątać się w pajęczynę, co jest bardzo częste na przykład przy pozyskiwaniu wrzosu, miodu wrzosowego. Przeważnie tam jest bardzo dużo pajęczyn i dużo pszczół na wrzosie ginie. Ale pszczoła zazwyczaj umiera poza ulem. Nie jest to tak, że 100% pszczół. Natomiast znaczna część pszczół po prostu umiera w trakcie pracy. Bo musimy wiedzieć o tym, że nie wiem, czy to było powiedziane, ale cykl życia pszczoły robotnicy to jest około 28 do 30 dni. No i generalnie taka pszczoła przeważnie umiera w trakcie pracy i już do domu nie wraca.
No i niestety prawda jest też taka, że one biedne muszą faktycznie tych kilometrów bardzo dużo zrobić, bo w tym cyklu swoim życia, w momencie, kiedy już wyjdzie ta robotnica z ula i zaczyna pracować na zewnątrz, to ona przynosi dosłownie łyżeczkę miodu, więc one naprawdę wykonują kawał roboty. I jeżeli chodzi o pszczoły, które zaginą, no tak, że zaginą, to nie, ale zdarza się bardzo często, że rolnicy, nie wiemy też do końca, czy to wynika z nieświadomości, czy po prostu z takiej ignorancji, robią w czasie, kiedy oczywiście oni powinni wykonać te prace, ale zbyt o zbyt wczesnej godzinie w ciągu dnia opryski. I jeżeli oni opryskają drzewa, na które pszczoły, czy tam drzewa, czy rośliny, z których pszczoły pozyskują pożytek, od zbyt wczesnej godzinie, czyli w momencie, kiedy one jeszcze latają tam w to miejsce, żeby sobie zebrać i przynieść do ule jak najwięcej, no to niestety też giną, bo zostają zatrute. I to jest chyba największe zagrożenie dla pszczół, bo takie naturalne typu właśnie, że no ona niestety ginie, właściwie umiera w trakcie pracy, no bo że tak powiem, jej życie dobiega końca, że zaplączy się w pojęczynę, tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wykluczyć, tak? Nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. No niestety bardzo dużo pszczół właśnie ginie przez to, że ktoś jest nieodpowiedzialny.
Albo nie ma wiedzy po prostu.
Albo nie ma wiedzy, no dlatego to może wynikać albo z niewiedzy, albo z ignorancji po prostu, tak?
Mhm. A dowiedzieliśmy się już, że w jakim okresie mniej więcej ten miód pozyskujemy, a co się dzieje z pszczołami poza okresem?
Tu zdementujemy główną plotkę, jak ja to się śmieję. Pszczoły zimą nie śpią. Wszystkim się wydaje, że one zapadają w sen zimowy. Pewnie chciałby bardzo, biorąc pod uwagę, że przez ten okres pozyskiwania właśnie pożytku mają bardzo intensywny czas, ale no niestety nie śpią.
Tak, pszczoły zimowe tak zwane mają zupełnie inny cykl życia niż pszczoły robotnice, te, które żyją latem, bo te zimowe potrafią żyć nawet 9 miesięcy. Przy czym to są pszczoły, które tak naprawdę nigdy nie wylecą z ula. One się wygryzają pod koniec, wygryzają, czyli wychodzą z komórki, w której pszczela matka królowa złożyła jaja. I kiedy taka pszczoła się rodzi, to znaczy, że się wygryza i wychodzi jak gdyby z tego plastra, tak? Tej komórki w uproszczeniu. I generalnie taka pszczoła nigdy nie wyjdzie z ula. Ona ten okres zimowy spędza w ulu, żywi się. No gdyby to nie było na pasiece, gdzie ten miód jest pozyskany, no to żywi się miodem, które zniosły robotnice w trakcie sezonu. Natomiast przy pasiece, z której się pozyskuje miód, pszczoły na zimę się zakarmia. Po wybraniu, pozyskaniu miodu zakarmia się pokarmami na bazie cukru.
No i to też jest jeszcze jedną rzecz powiem, że to nie jest tak, że się wybiera 100% miodu zawsze.
Tak.
Nawet jeżeli jest sezon, to i tak zostawia się ramki z miodem w ulu, bo te pszczoły muszą mieć co jeść, bo no nie mogą wszystkiego zabrać.
Otóż to.
No tak.
Czyli tak naprawdę, w zależności od tego, gdzie mamy pasieczysko, ale tak naprawdę no, po ostatnim miodobraniu, które może być gdzieś tam po wrzosie we wrześniu, pszczoły się bardzo intensywnie zakarmia na zimę i one de facto ten inwer, który im się dostarczy, czy syrop na bazie cukru, znoszą do komórek, podobnie jak miód, robiąc sobie zapasy na zimę. I te pszczoły zimowe żywią się w ciągu zimy właśnie tym pokarmem, ale też są odpowiedzialne za to, żeby utrzymać temperaturę, właściwą temperaturę w ulu, czyli one, jako że jest niższa temperatura na zewnątrz, jest ich w ulu mniej zdecydowanie niż w sezonie letnim, one się zbijają w tak zwany kłąb i poprzez wibracje i machanie skrzydełkami utrzymują stałą temperaturę w ulu. Przy bardzo silnych rodzinach zdarza się, że matka czerwi, czyli składa jaja również w zimie. No i one się też opiekują wtedy tym czerwiem i no i tymi młodymi pszczołami, które przyjdą na świat.
Czyli funkcji w ulu tak naprawdę jest bardzo dużo i nawet zimą one mają co robić, tak? Dlatego się właśnie mówię, że zdemontujemy plotkę na samym początku, że pszczoły niestety nie śpią zimą. Tak naprawdę cały rok nie mają odpoczynku.
Mhm, czyli no właśnie, nie odpoczywają, bo ja rzeczywiście też tkwiłam w tym przeświadczeniu, że one rzeczywiście gdzieś tą zimą po tym okresie pozyskiwania miodu właśnie odpoczywają, a tutaj się jednak okazuje, że wcale to tak nie wygląda. Prowadzą Państwo sklep internetowy naturalshop.pl. Jak powstał pomysł właśnie na założenie samego tego sklepu oraz jakie produkty możemy w nim znaleźć?
Powodów, dla którego powstał sklep, jest kilka, ale tak naprawdę główny jest taki, że założenie takiego sklepu ze zdrową żywnością już od dawna chodziło szczególnie mi po głowie. Przy czym no, te miody z pasieki Krzysztofa żeśmy sprzedawali właśnie po znajomych. No i generalnie one się cieszyły dużym powodzeniem. Więc jak gdyby to był pierwszy produkt, który wszedł na półki tego sklepu. No i mamy to, co mamy. Mamy sklep, gdzie mamy teraz pełną ofertę produktów pszczelich. Jak gdyby to jest w tej chwili no, ta pierwsza kategoria, będą kolejne, ale no, póki co skupiamy się na miodzie no i pozostałych produktach.
O produkcji miodu już się trochę dowiedzieliśmy, a jak powstają te inne produkty? Mam tutaj na myśli pyłek, propolis, pierzgę. Jak to wszystko powstaje?
Dobrze, to ja myślę, że możemy sobie spokojnie oddzielić propolis od pyłku i pierzgi, dlatego że są troszeczkę inne kategorie produktów pszczelich. Pierzga jest następnym efektem jak gdyby znoszenia pyłku przez pszczoły, bo inna nazwa pierzgi to jest chlebek pszczeli i on de facto sam w sobie stanowi pokarm dla pszczół. Pszczoły znoszą pyłek z setek kwiatów, które oblecą danego dnia właśnie do ula i upychają tym pyłkiem komórki, dokładając do tego oczywiście swoje enzymy, trochę miodu. I tak upchany w te komórki pyłek przechodzi proces fermentacji mlekowej, przetwarzając się właśnie w pierzgę. A jeżeli chodzi o sam sposób pozyskiwania tych dwóch tak naprawdę pszczelich skarbów, bo to jest niesamowite dobrodziejstwo i bogactwo witamin dla człowieka, W przypadku pyłku ustawiamy na wejściu do ula specjalne poławiacze i kuwetę. Te poławiacze to są tak naprawdę, oczywiście w dużym uproszczeniu, ale jak gdyby takie zwężone otwory, przez które pszczoła musi się przeciskać, a w momencie, kiedy ona się przeciska, gubi pyłek, bo pyłek znosi na ostatniej parze swoich kończyn. I w momencie,
dlatego to się nazywa obnóża, tak naprawdę. I tak, nazwa pyłku to jest obnóża.
Obnóża, tak naprawdę to jest pyłek, tylko obnóża, bo pyłek to jest na kwiatostanie, a pszczoła zbiera pyłek z różnych kwiatów swoim ciałem, włoskami, które ma na ciele i potem je strzesuje, formując właśnie takie kulki na ostatniej parze swoich nóg i to są obnóża pszczele, to się tak, nazywa.
Jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda taka pszczoła z obnóżami, to może sobie wyobrazić, jak wygląda szczupły człowiek w bryczesach. To mniej więcej tak wygląda pszczoła, która z siebie tały pyłek właśnie na te ostatnie łapki. To wygląda tak, jakby miała takie bufiaste spodnie na łapkach.
Tak.
Ale jak gdyby wracając, w trakcie jak się pszczoła przeciska przez te otwory, gubi pyłek, te obnóża, one spadają do tej specjalnej kuwety. No i takie, i tę kuwetę musimy tak co dwa dni najpóźniej opróżniać. Taki pyłek, który żeśmy zebrali, pierwsze co z nim robimy, to go przemrażamy, żeby pozbyć się z niego ewentualnie drobnoustrojów, które mogły się tam zgromadzić. Mhm. Następnie suszymy w temperaturze nie przekraczającej 40 stopni, ponieważ powyżej tej temperatury wszystko, co w miodzie cenne i w produktach pszczelich, ginie. Po przesuszeniu wrzucamy do takiego specjalnego urządzenia, które się nazywa wialnia. Chodzi o to, żeby pozbyć się zanieczyszczeń stałych, czyli resztek owadów, pszczół i innych rzeczy, które się tam też dostały. I tak przygotowany pyłek jest gotowy do spożycia. Jeżeli chodzi o pierzgę, pozyskuje się ją poprzez, bo przypominając, to jest przetworzony pyłek pszczeli, który pszczoły sobie ubiły w komórkach w ulu i po przejściu jak gdyby, procesu fermentacji mlekowej mamy gotową pierzgę. Tylko żeby ją pozyskać z tych plastrów, musimy całe plastry zamrozić. Wosk pszczeli, czyli to, z czego jest zbudowany plaster, staje się wtedy kruchy. I poprzez mechaniczne wykruszenie całego tego plastra wydobywamy pierzgę. Również ją przeczyszczamy, pozbywając się stałych zanieczyszczeń z tej pierzgi. Mhm. To się też przewiewa.
Dalszy proces jest bardzo podobny.
Ale jak gdyby ten proces jest podzielony na kilka frakcji, na kilka etapów. Mamy najpierw grube frakcje tego wosku, potem drobniejsze, więc to tam się robi etapami. Ale jak gdyby po oczyszczeniu to też już jest produkt gotowy do spożycia. Jeżeli chodzi o sam propolis, jest to tak naprawdę podstawowa nazwa tego, to jest kit pszczeli. To jest substancja, którą pszczoły na zimę zalepiają wszelkie otwory w ulu, ale jest to substancja, która się składa raz, że z wydzieliny pszczół z wosków, ale głównie z różnych żywic różnych roślin. I ta substancja jest na tyle specyficzna, że ona ma bardzo silne działanie antybakteryjne, antywirusowe. Mhm. Jest tak naprawdę najsilniejszy naturalny antybiotyk. Więc pszczoły używają go również do obrony ula przed skażeniem. Jeżeli się do ula dostanie jakiś intruz w postaci myszy czy większego owada, to oczywiście pszczoły zagryzają tego intruza, a następnie zwłoki tego intruza, aby one przy rozkładaniu się nie wprowadziły zarazy do rodziny, zalepiają właśnie kitem pszczelim. Te zwłoki się wtedy mumifikują i nie psują się wewnątrz ula, tak? W każdym razie, tak naprawdę, aby pozyskać kit pszczeli, to go się zeskrobuje ze wszelkich miejsc, gdzie pszczoły go podoklejały. Czyli fizycznie ktoś idzie z jakimś nożykiem, pszczelarz w sensie, i zeskrobuje sobie powoli propolis, odkładając gdzieś go do jakiegoś tam pojemnika. I tak to wygląda.
Dziękuję serdecznie. Jeszcze mam już niestety ostatnie pytanie. Dlaczego warto kupować miód prosto z pasiek, a nie taki zwykły sklepowy?
Powodów jest tak naprawdę kilka. Mhm. Przede wszystkim dlatego, że pozyskiwanie miodu w taki naturalny, tradycyjny sposób to jest faktycznie praca na pełen etat. To tego nie można sobie, tak nie da się wyjechać w sezonie na, dwa tygodnie urlopu i zostawić pasieki. My wychodzimy z założenia, że warto wspierać właśnie takie małe manufaktury, jeżeli chodzi o pasieki. I no, ci rolnicy z reguły to są rolnicy, chociaż zdarzają się też osoby, które wychowały się w mieście, ale tak się wkręciły właśnie w taki tryb pszczelarza, że mają też własne pasieki, ale też właśnie chodzi o to, żeby też ich wspierać. Ale ogólnie, i to jest najważniejszy chyba powód, to jest to, że takie miody prosto z pasieki, które są pozyskiwane w naturalny, taki tradycyjny sposób, i to są pasieki różne, tak, bo to mogą mieć kilkadziesiąt uli, mogą mieć nawet kilkaset, tylko wtedy po prostu więcej osób tym się zajmuje. To są miody, które na pewno są prawdziwe i możemy mieć pewność co do ich jakości, bo niestety te zwykłe sklepowe z reguły, i to ja mówię, że
To ja się może wtrącę troszeczkę, bo to też nie do końca tak, bo to trzeba pszczelarza poznać, bo różnie może być.
Tak.
Ale generalnie tak, kupując miód polski gdzieś tam od polskiego pszczelarza, mamy większą pewność, że kupujemy rzeczywiście miód niż produkt miodopodobny, tak jak to jest przeważnie w markecie. Mhm. Miód marketowy zazwyczaj z miodem ma niewiele wspólnego, już jako finalny produkt. Czy to chociażby poprzez sposób przetwarzania, przemysłowy sposób przetwarzania tego miodu, gdzie prawo dopuszcza podgrzewanie miodu do 45 stopni. Mhm. W takiej temperaturze w tym miodzie ginie wszystko, co jest cenne, i ten miód, raz, że już nie ma żadnych swoich właściwości tych drogocennych dla człowieka, a dwa, on, jeżeli skrystalizuje, to po bardzo długim czasie, a tak będzie wiecznie płynny. A prawdziwy miód pełnowartościowy krystalizuje bardzo szybko. W przypadku niektórych gatunków jest to nawet kilka dni po wirowaniu, tak jak na przykład w przypadku rzepaku. W przypadku akacji może być to nawet rok, ale takiej czystej akacji. Ale generalnie prawdziwy miód powinien krystalizować. Mamy sytuację taką, że idziemy do marketu w środku zimy i widzimy, dajmy na to, miód faceliowy, gdzie jest napisane z polskiej pasieki, a ten miód jest dalej płynny, co jest niemożliwe. Inną kwestią jest to, że tak naprawdę nie wiemy, skąd ten miód pochodzi, bo na słoiku, jak sobie spojrzymy na taką etykietę, no to nawet możemy mieć napisane miód polski, ale nic więcej. Albo informacja, że jest to mieszanka miodów z UE lub i poza UE. Mhm. Czyli nie wiemy, co tam jest. Kompletnie nie mamy żadnego pojęcia.
No tak, czyli no właśnie, lepiej taki sprawdzony miód kupować, bo na pewno będzie miał więcej tych zdrowotnych właściwości, tak, niż właśnie taki ze sklepu zwykłego, taki z niesprawdzonego źródła. Ja dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Miałam jeszcze troszkę pytań do Państwa, ale niestety nie zmieścilibyśmy się w czasie. Jeszcze raz Państwu, naszym słuchaczom przypomnę, że moimi dzisiejszymi gośćmi byli pani Agnieszka Bednarz i pan Paweł Rola. Dziękuję serdecznie.
Miło, że mogliśmy z panią porozmawiać. Jeżeli ktoś chciałby...
I do Państwa przemówić.
Jeżeli byście Państwo oczywiście mieli jakieś pytania albo chcieli dowiedzieć się więcej o produktach pszczelich po prostu, to zawsze możecie wpaść na naszą stronę i tam mamy bardzo szeroko opisane wszystkie produkty, jak powstają, tak, wszystkie właściwości, jak stosować, więc zapraszamy.
Tak, jeszcze raz może przypomnimy, że strona to naturalshop.pl, także zapraszamy wszystkich. Ja dziękuję i do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.